dziękuję bardzo. Ja w moim wystąpieniu będę jednocześnie komentował to, co powiedziała Albena Janewa, ale w innym kontekście niż ona. To znaczy będę zajmował się projektem, o którym wiemy, że nigdy nie zostanie zrealizowany, prawda? Czy będę zajmował się budynkiem, którego nigdy nie było, nie ma go i nigdy go nie będzie. Natomiast to, na czym mi tutaj zależy, to jest zachowanie tej charakterystyki badania, która cały czas była obecna w wypowiedzi Albeny, to znaczy takiej etnograficznej powolności. Powolności w opisie tego, w jaki sposób funkcjonuje architektura. Wytłumaczę pokrótce, dlaczego zależy mi na tej etnograficznej powolności. Przede wszystkim dlatego, że ona gwarantuje, że nie uciekamy się do redukcyjnych wyjaśnień dotyczących tego, czym jest architektura, prawda? Ani nie uruchamiamy spojrzenia krytycznego, nie uruchamiamy dystansu, ani nie opieramy się na wytłumaczeniach technologicznych. Architektura nie jest w tym spojrzeniu redukowana do technologii. W przypadku badań nad tego rodzaju projektami, jak projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej Krystiana Kereza, zupełnie zmienia się rodzaj danych, z którymi mamy do czynienia, prawda? Poszerza się ilość źródeł. Tutaj nie jesteśmy już etnografem, który przechadza się po przestrzeniach budynku, nie możemy tego zrobić, tylko raczej to spojrzenie etnograficzne jest uzupełnione o spojrzenie historyka sztuki, który swoją skrupulatnością jest w stanie dotrzeć do, dzięki swojej skrupulatności jest w stanie dotrzeć do dużej ilości dokumentów, które pokazują, w jaki sposób konstruowany był ten nieistniejący budynek, w jaki sposób o nim myślano i w jaki sposób kształtowało się jego społeczne życie. O tym, czym jest społeczne życie takiego projektu, powiem za chwilę. Z punktu widzenia etnografa, który zajmuje się czymś, co nie istnieje, bardzo istotne są reakcje często nieformalne na projekt architektoniczny. Na pewno Państwo pamiętacie, w jaki sposób ten projekt funkcjonował, prawda? Liczne dyskusje odbywały się przede wszystkim w internecie. Niektóre z nich będą dla mnie bardzo, bardzo istotne. Rozpocznę od komentarza, który nie wywołał kontrowersji bezpośrednio, natomiast który moim zdaniem jest rdzeniem kontrowersyjności tego projektu, niedocenionym rdzeniem kontrowersyjności projektu Kereza. I ta wypowiedź, którą zinwentaryzowałem, którą znalazłem w jednej z broszur, którejś z poprzednich edycji Festiwalu Warszawy w Budowie, to jest wypowiedź wicedyrektora tego muzeum, Marcelo Andino Veleza. I on mówi o tym, co obecnie znajduje się w tym miejscu, to znaczy w miejscu, w którym miał się znaleźć budynek projektu Krystiana Kereza. Teraz zacytuję właśnie Marcela Andino Veleza. Perypetie wolnej Polski z placem defilad są powszechnie znane. Jeszcze niedawno można było przypuszczać, że swoistym końcem historii tego miejsca będzie powstanie gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Tymczasem 2 lata po pamiętnych rozruchach, które towarzyszyły eksmisji kupców z ich hali, prowizorce znów udało się wrócić w to miejsce. Oczywiście wicedyrektor odnosi się do tego, co widzimy, do historii terenu. I jak się okazuje, w dalszej części tekstu zwraca wielką uwagę na to, kto współcześnie tego parkingu, który na miejscu muzeum obecnie się, na miejscu przyszłego muzeum się znajduje, kto tego parkingu używa. Jest tu takie charakterystyczne zdanie, które moim zdaniem odkrywa rdzeń kontrowersji wokół projektu. Marcel Andino Veles pisał tak. Współczesna globalna cywilizacja ma charakter miejski. Kapitalizm i liberalna demokracja to fenomeny zrodzone w nowożytnych miastach, a wspomniana tu idea polis rozwiewa wątpliwości, gdzie narodziła się Europa. Agrarne społeczeństwo Słowian, żyjące przez stulecia nieco obok tej miejskiej historii Europy, dziś przyjeżdża busem na plac defilat. To zdanie mnie uderzyło, to znaczy to, w jaki sposób określeni są tutaj użytkownicy placu, prawda? Agrarne społeczeństwo Słowian. Z jednej strony mamy w pamięci to samo znaczenie słowa Słowianie, prawda? Po francusku Słowianin i niewolnik to jest to samo słowo. Z drugiej strony ta agrarność, która wyraźnie nie podoba się wicedyrektorowi muzeum, które ma powstać w miejscu obecnego parkingu, prawda? Agrarność tych ludzi, którzy tam przebywają. Mam kilka zdjęć parkingu. Tutaj jest takie emblematyczne, prawda, zdjęcie parkingowe. Natomiast jeszcze bardziej interesujące jest to właśnie, jak funkcjonują ci użytkownicy. Dobrze państwo wiecie zresztą, jak to się rozgrywa, prawda? To jest nie do końca sformalizowany dworzec autobusowy, na którym parkują busy przywożące ludzi pracujących w Warszawie, ludzi przede wszystkim przyjeżdżających ze ściany wschodniej. To teraz wygląda w taki sposób. To jest miejsce, w którym się czeka na autobus, w którym się wysiada z autobusu, w którym je się szybki posiłek na stojąco, ewentualnie kucając przy busie, prawda? Używając tej metafory wicedyrektora, agrarny sposób korzystania z przestrzeni. Moim zdaniem ta wypowiedź wskazuje, jak już powiedziałem, na kontrowersję wokół projektu, kontrowersję, którą trzeba opisać bez odwoływania się do jakiegoś krytycznego punktu widzenia. Tutaj o wiele bardziej, moim zdaniem, skuteczne byłoby po prostu opisanie całej sytuacji tak, jakby zrobił to etnograf, prawda? Co się dzieje w tym miejscu? Jaka jest historia użytkowania tego miejsca, jakie są plany dotyczące tego miejsca. To podejście, o którym mówiła Albena Janewa, która zresztą jest razem z Bruno Laturem, jest jedną z prekursorów tego sposobu myślenia, ono ma taką oto zaletę, że umożliwia na przykład odejście od bardzo kłopotliwego rozróżnienia na to, co obiektywne i subiektywne w dziełach architektury. Z drugiej strony bardzo łatwo dzięki tej metodzie dowartościować to, co w architekturze jest i w projektach architektonicznych, w ich funkcjonowaniu w ramach takiej kontrowersji, co w nich jest materialne. Ze strony trzeciej, dzięki etnograficznemu podejściu o wiele łatwiej pozbyć się pojęcia kontekstu, które zwykle wszystko, które jest takim słowem kluczem, w zasadzie nie tłumaczącym niczego. I po czwarte, ta metoda, i to wydaje mi się najbardziej w tym miejscu interesujące, pozwoli na problematyzację relacji w tym kontekście, relacji pomiędzy modernizacją i globalizacją. Proszę, na pewno państwo pamiętają, że muzeum od samego początku określało się jako aktor modernizacyjny w przestrzeni Warszawy. Będę za chwilę o tym mówił trochę bardziej szczegółowo. Natomiast interesuje mnie to, w jaki sposób ta modernizacja ma się do zjawisk globalizacyjnych i czy jednoznacznie można powiedzieć, czy ten projekt był rzeczywiście aktorem modernizacyjnym, czy był aktorem globalizacyjnym. I czy w ogóle ten podział jest do utrzymania w tym przypadku. I żeby na to pytanie albo wątpliwość odpowiedzieć, przytoczę trzy wypowiedzi. To są wypowiedzi, które są uszeregowane chronologicznie od momentu, w którym przygotowywany był dopiero konkurs architektoniczny, w którym wygrał Christian Keres, aż do schyłku 2010 roku, w którym jeszcze wprawdzie myślano, że budynek powstanie, ale już podejście do niego było zupełnie inne. Jak wszyscy dobrze pamiętamy, mieliśmy nadzieję, albo większość obserwatorów miała nadzieję, że budynek muzeum, który powstanie na placu Defilad, będzie budynkiem ikonicznym. To nawet zostało zapisane w regulaminie konkursu architektonicznego i to chciałbym przytoczyć. Architektonicznie budynek muzeum powinien być formalnym i znaczeniowym kontrapunktem dla Pałacu Kultury, a jego bryła rozpoznawalnym na świecie nowym symbolem Warszawy. Prawda? To jest jasne sformułowanie tego, że ten projekt miał być ikoniczny. Ten zapis był wielokrotnie powielany, reinterpretowany i odegrał niezwykle znaczącą rolę w rozwoju kontrowersji. Po rozstrzygnięciu konkursu rozpoczęła się bardzo gorąca dyskusja na temat tego, że sam ten projekt, że ten projekt jest niewystarczająco ikoniczny, prawda? To była jedna z pierwszych wizualizacji, które się pojawiły. To była jedna z wizualizacji, która pojawiła się na ogłoszeniu wyników konkursu, prawda? Doskonale pamiętamy, że bardzo szybko ta wizualizacja została skarykaturowana, prawda? Projekt został potraktowany żartem, żartobliwie. Ale znaczy, na razie jesteśmy jeszcze w 2006 roku przed rozstrzygnięciem konkursu. Ten zapis w regulaminie był świadectwem tego, że przede wszystkim władzom miasta, a w szczególności ludziom, którzy odpowiadali za stworzenie regulaminu konkursu, zależało na czymś w rodzaju powtórzenia efektu Bilbao, prawda? To znaczy, to muzeum było wtedy postrzegane po prostu jako wehikuł nowoczesności, która wkroczy w centrum Warszawy, Warszawę zmieni. Jeśli zmieni Warszawę, to zmieni też całą Polskę, prawda? To miało niewątpliwie taki bardzo misyjny posmak. Ten budynek miał być tak naprawdę czymś hipersymbolicznym, w tym sensie, że miał być konkurencją dla, to wszyscy dobrze wiemy, konkurencją dla Pałacu Kultury, miał przyćmić go swoją stylistyką. Oczywiście tak, ten projekt nie spełnił oczekiwań w momencie, w którym został zaprezentowany. Bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu na koncepcję budynku rozpoczęła się ta kontrowersja, o której mówię. Nieobecny budynek stał się przedmiotem sporów między zwolennikami i przeciwnikami, co nie przeszkadzało temu, że dyrektor muzeum Joanna Mytkowska wypowiadała się cały czas o tym projekcie jako o projekcie czystej wody modernizacyjnym i powiedziała coś takiego. Muzeum Sztuki Nowoczesnej to część projektu modernizacyjnego, który nie jest polityczny, ale cywilizacyjny bądź państwowotwórczy. To jest dość zagadkowe stwierdzenie. W każdym razie w tej wypowiedzi widać zmianę akcentu, prawda? Nie ma już, siła ciężkości nie jest położona na odgrywanie roli symbolu przez architekturę, na symbolizację przez stylistykę. Siła ciężkości jest położona na modernizację, która jest oderwana od tego, co stylistyczne. Modernizacja oczyszczona, można by powiedzieć, prawda? To był rok 2007. Tymczasem kiedy... I to jest ostatni etap tej historii, kiedy w 2010 roku zespół muzeum diagnozował stan wokół budynku i stan własnej świadomości dotyczącej budynku, sytuacja bardzo się skomplikowała. Spory wokół budynku, których kulminacją było usunięcie kupców z hali KDT, która wcześniej zajmowała to miejsce. I tu pokażę Państwu dwa znaczące obrazy. Pierwszy obraz, w zasadzie obraz wojenny, prawda? I drugi obraz, który przypomina nam sytuację po katastrofie smoleńskiej, prawda? Czyli takie parareligijne przywiązanie do czegoś, co odchodzi. jest jasne, że w sytuacji, w której kontrowersja stała się aż tak duża, sytuacja była tak, aż tak bardzo napięta, nastroje modernizacyjne musiały zostać stonowane, prawda? Trudno mówić o modernizacji w sytuacji, w której mamy coś w rodzaju stanu wojennego. I to oczywiście zostało odzwierciedlone w wypowiedziach dotyczących projektu. I przytoczę Państwu wypowiedź niemieckiego menedżera, który współpracował z Christianem Karezem, z autorem projektu muzeum. Ze względu na skalę przedsięwzięcia muzeum, instytucja znalazła się w ogniu walki i zmian, które zachodzą w Polsce, w centrum trudnej polskiej modernizacji. Muzeum powstanie tylko, jeśli Polska się zmieni. Prawda? To też jest, wprawdzie to też jest dyskurs modernizacyjny, ale to jest dyskurs modernizacyjny, który jest daleko bardziej pesymistyczny, prawda? I to jest dyskurs modernizacyjny, który dotyczy Polski przede wszystkim. To jest krytyka tego, że ten kraj jest nie do końca przygotowany do tego, żeby muzeum powstało. Oczywiście w takiej sytuacji, w której muzeum było w tamtym momencie, to było zupełnie naturalne, prawda? Ta skala konfliktu była tak duża, że nie można było mówić ani o symbolizacyjnej sile projektu, o tym, że na przykład przyćmi Pałac Kultury i zmieni po prostu centrum, ani nie można było mówić o tym projekcie w sensie czegoś, co jest po prostu wehikułem modernizacji oczyszczonej, prawda? Muzeum, jeśli miało się udać, to tylko jako rezultat modernizacji już, a nie wehikuł. W pierwszych wypowiedziach, które przytoczyłem, można było jakby wyczuć silną wiarę na temat tego, że muzeum może funkcjonować jako taka stabilna jedność, która zmieni centrum miasta, następnie miasto i następnie kraj. To się zaczęło zmieniać wraz z rozwojem kontrowersji. I ostatecznie siła tej kontrowersji doprowadziła do tego, że ta przestrzeń wygląda podobnie jak wcześniej, prawda? To znaczy jest cały czas pustka. Jedyne, z czym mam tutaj do czynienia, to cały czas ścieranie się idei modernizacyjnych z innymi nurtami, przede wszystkim tymi związanymi z globalizacją i kontrglobalizacją. To, co tu się dzieje, jest tak naprawdę równie ważne jak to, co mogłoby stać się w istniejącym budynku. Dziękuję.